Multikulti,
czyli kulturowy głos Radia Tok FM.
W tym programie badacze kultury rozmawiają nie tylko o życiu seksualnym dzikich, chociaż
Multikulti
rozbierają kulturę na części pierwsze. Multikulti. Rozbieramy kulturę. W każdą sobotę po 17:00.
Zapraszam, Edyta Błaszczak. No i wszystko jasne, Multikulti, jest sobota, jest po 17:00 i ja jestem z Państwem, Edyta Błaszczak, a nie jestem jak zwykle sama, jestem z moimi gośćmi, bardzo takimi kulturowymi gośćmi, bo oni żyją, połączyła ich chyba fascynacja z jednej strony własną kulturą, a z drugiej strony obcą kulturą i już rozwiewam całą tajemnicę. Moimi Państwa gośćmi są Tamar, nie Tamara, Tamar Gelaszwili, witam serdecznie.
Witam Państwa.
I Krzysztof Dąbrowski, którego pewnie już Państwo znają. Krzysztof Dąbrowski jest znany w Warszawie jako największy pasjonat chyba Gruzji, tak myślę.
Witam Państwa serdecznie i dzięki za ciepłe słowo.
Oboje goście prowadzą portal www.kaukaz.pl. Zapraszam na ten portal, bo rzeczywiście on jest bardzo ciekawy, podobno odnowiony. Ja jeszcze nie widziałam, ale wierzę na słowo moim gościom, że na pewno warto go zobaczyć. Tam wspaniała galeria zdjęć między innymi. Zdjęcia też można oglądać, dlatego że się skończyły niedawno Dni Kultury Gruzińskiej w Warszawie, które współorganizowaliście.
To znaczy 2 tygodnie temu zrobiliśmy wernisaż mojej wystawy zdjęć, którą można oglądać obecnie w śródmiejskim ratuszu na ulicy Nowogrodzkiej 43. Wczoraj był też Dzień Gruziński w klubie Pracownia, a w najbliższym czasie, 10 stycznia dokładnie, będzie gruzińskie slajdowisko w Muzeum Azji i Pacyfiku, a dokładnie w Galerii Nusantara na Nowogrodzkiej również.
No właśnie, tych zdjęć gruzińskich można zasmakować Gruzji w Warszawie tylko, niestety na razie. Ja zawsze mówię, że w Warszawie, bo w Warszawie się takie imprezy odbywają. Mam nadzieję, że przeniesiecie się też niedługo w jakieś inne miasta, także nasi słuchacze będą mogli również obejrzeć te zdjęcia, bo okazuje się, że naprawdę jest na co popatrzeć w Gruzji. Piękne góry i piękna kultura. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać i zapraszam Państwa serdecznie na tą rozmowę. Ale najpierw posłuchajmy chwilę muzyki, tak dzisiaj trochę przewrotnie. Najpierw muzyka irlandzka, zespół Shannon. Zapraszam.
Multikulti. Rozbieramy kulturę.
Przed mikrofonem Edyta Błaszczak, a moimi i Państwa gośćmi dzisiaj są Tamar Gelaszwili i Krzysztof Dąbrowski. Oboje Państwo są nie dość, że małżeństwem, to redagują wspólnie portal kaukaz.pl, na który zapraszamy dzisiaj podczas tego programu. Klasyczne pytanie tutaj w przerwie, jak rozmawialiśmy, jak Państwo słuchali muzyki, zapytałam, jak to się stało, że Państwo się poznali. No i oczywiście okazało się, że no nie, to takie klasyczne pytanie. Klasyczne pytanie, które wcale nie musi być takie znowu banalne.
Banalne to nie. Poznaliśmy się właściwie na studiach. To jest akurat może banalne, ale niebanalne jest to, że ja chodziłam na Politechnikę Warszawską, mój mąż Uniwersytet Warszawski i tak jakby mój koledzy się śmiali, że nie zanosi się drewna do lasu, tak, że no w każdym razie ja należałam do organizacji studenckiej Niezależne Rzeszenie Studentów i z ramienia Politechniki Warszawskiej działałam w tej organizacji. Krzysiek z kolei w tym samym czasie działał też w Niezależnym Rzeszeniu Studentów, tylko że z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie wtedy akurat przy okazji jakichś tam zjazdów czy spotkań wspólnych, wspólnych projektów.
Czy on się interesował Gruzją wcześniej?
Zanim jak najbardziej, tak. Ponieważ rok wcześniej, zanim poznałem moją przyszłą żonę, byłem w Gruzji po raz pierwszy, to był rok 2001. Stąd już były wspólne tematy, taka nić porozumienia, która potem się bardzo mocno i szybko rozwinęła.
Zaobrączkowała się, tak? Żeby wszystkie tak nici porozumienia mogły się zakończyć, to bylibyśmy szczęśliwi pewnie. Ale tak prosto nie jest. Połączyła was Gruzja i ta Gruzja cały czas łączy, bo redagujecie ten portal. Czy często jeździcie w ogóle do Gruzji?
Ostatnio muszę się przyznać, że ostatnio przez 2 lata nie udało mi się wyrwać się z Polski, a to jest związane z tym, że zaczęłam po prostu pracować i niestety już nie jest tak różowo jak na studiach. A wcześniej właściwie co roku jeździliśmy do Gruzji. Ja nawet był taki rok, kiedy musiałam 2 razy pojechać. To już w ogóle była lekka przesada. Tylko jeden z tych wyjazdów wtedy był po prostu wymuszony sprawami, nazwijmy to,
rodzinnymi.
Tak.
Urzędowymi
bardziej.
No właśnie, bo to jest ciekawe, to jak poznaliście się, to oczywiście sama historia w sobie jest bardzo ciekawa. Natomiast jak to się stało, że ty zaczęłaś w Polsce studiować?
To też jest ciekawa i długa historia. Jakieś 11-12 lat temu moi rodzice zdecydowali się, że przyjdziemy do Polski razem z moją siostrą. Oczywiście ja też. Początkowo mieliśmy tutaj zostać 3 lata tylko. W tym czasie w Gruzji był akurat ten okres tuż po wojnie domowej. Bardzo nieciekawie. No, w skrócie mówiąc, bo rzeczywiście, prawda. Więc stwierdziliśmy, że skoro nasi przyjaciele mieszkają w Polsce i oni zapraszają, chętnie by nas przyjęli, to czemu by nie właśnie te 3 lata pomieszkać. Potem okazało się, że świetnie się zaadaptowałyśmy się z siostrą w szkole. Świetnie nam poszło z językiem polskim. Czemu by nie?
To słychać.
Dziękuję. Więc skończyło się tym, że po prostu zostaliśmy dużo dłużej wspólnie. Po 7, gdzieś 8 latach ja zdałam na studia, wtedy rodzice z siostrą wrócili do Gruzji.
Mhm. Czy nie tęsknisz za Gruzją? Bo Gruzja to bardzo odmiennie i kulturowo, i krajobrazowo takie państwo.
Tęsknię, tylko to, co mi Polacy nie do końca chcą uwierzyć, jest to, że ten krajobraz polski jest dla mnie bardzo ciekawy, bo w momencie, kiedy człowiek się rodzi w Gruzji, czyli w kraju, gdzie nie spojrzeć okiem, są wszędzie góry, ten horyzont jakby nie był, nie jest taki odległy. I po tym czasie przyjeżdżam do Polski, na Mazowsze, i gdzie tu okiem nie spojrzeć, wszędzie jest, prawda, równina, jest bardzo daleka linia horyzontu, tutaj piękne wschody i zachody słońca. I dla mnie to było fascynujące i bardzo ciekawe.
Szybko to tutaj lubiłam. Nie podważa tego, że Polska jest cudownym krajem, tak z jednej strony morze, z drugiej strony góry, w ogóle wszystko nie tak jak w innych krajach, w takim sensie, że góry są tak na południu, zazwyczaj to jest inaczej.
Od razu powiem, Krzysztof, że dla mnie było dokładnie odwrotne, coś atrakcyjnego. Dla mnie były atrakcyjne góry, to żyjąc tutaj kilkanaście lat, troszeczkę byłem znużony takim krajobrazem dosyć równinnym. Widać w tym momencie, że nawet w tym aspekcie się trochę uzupełniamy.
Uzupełniacie się w takim razie w każdym aspekcie. Wróćmy do naszego głównego wątku rozmowy, bo chcemy rozmawiać o kulturze Gruzji, o takim chyba spotkaniu też dwóch kultur. Mam nadzieję, że o tym trochę jeszcze opowiecie, jak to jest, co was zadziwia w swoich kulturach, jak je przyjmujecie, jak ty jeździsz do Gruzji. Krzysztof, to jak to przyjmujesz, jak ci Gruzini przyjmują, jak ci rodzina Tamar przyjmuje. Ale zacznijmy od takiego chyba najważniejszego punktu tej naszej dzisiejszej rozmowy, czyli o tym, jaki Gruzja ma wkład w kulturę taką szeroko europejską, tak? No bo mimo wszystko Gruzja, mimo takiego naszego pewnie myślenia o Gruzji jako dalekim, dzikim, egzotycznym kraju, to jest to Europa, która...
Zgadzamy się.
Jest ta Europa, na pewno nie ta Europa zachodnia, kulturowo odmiennie, ale geograficznie nadal Europa i pewnie kulturowo trochę też. Tutaj zafascynowany Krzysztof przed audycją opowiadał mi o tym, słuchaj, są takie mity w Gruzji, o których chciałbym opowiedzieć, żeby wszyscy usłyszeli, jaki wkład w kulturę europejską ma Gruzja. Więc to jest ten moment.
Dzięki. Gruzja generalnie jest obecna w Europie, aczkolwiek bardziej kulturowo, geograficznie, właściwie to już bardziej Azja, przynajmniej większość terytorium Gruzji to już jest w Azji, ale Gruzini sami siebie uważają za Europejczyków i wbrew pozorom...
Ze względu właśnie na kulturę.
Tak, chrześcijańską kulturę. I wbrew pozorom w kulturze europejskiej są pewne dawne mity gruzińskie obecne, a wzięło to się stąd, że kiedy Grecy zakładali swoje faktorie, na przykład na wybrzeżu Morza Czarnego, to było miasto Milet, wówczas powstały takie ośrodki handlu, spotkań z tubylcami właśnie w gruzińskiej Kolchidzie. Tam już żyli Gruzini, wtedy to było państwo Kolchida i wówczas właśnie pewne mity gruzińskie zawędrowały w troszeczkę zmienionej formie do kultury europejskiej. Na przykład słynny Prometeusz, przykuty do skał Kaukazu, to nic innego jak gruziński Amirani. Jeszcze starszy mit o takiej samej fabule i uważa się, że ten gruziński Amirani, a w naszym słownictwie Prometeusz, był przykuty do pewnej wspaniałej góry o nazwie Kazbek, Mkinwarsferi po gruzińsku. I dzięki tym kontaktom z tubylcami te mity gruzińskie przeniknęły do kultury europejskiej właśnie za pośrednictwem tych Greków. Ponadto tu też ciekawa sprawa...
Rozumiem, że te mity były przekazywane ustnie, tak? I to było strasznie tak. Dawno temu.
Ale dalej w ogóle w kulturze gruzińskiej te mity są obecne, w swojej formie mało zmienionej. Kiedy już Gruzini zapisywali swój język alfabetem, a było to mniej więcej w V wieku, te mity zostały spisane, więc do naszych czasów zostały w jakiś sposób przechowane nie tylko ustnie, ale również w pewnych zapiskach. I ciekawa rzecz, Złote Runo. Gruzja może kojarzy się Polakom z Jazonem, z wyprawą Argonautów po Złote Runo. A skąd to się wzięło? Po prostu jest taki region w Gruzji, Sfanecja, ukryty wśród pięciotysięczników, gdzie górale mieli bardzo ciekawy sposób pozyskiwania złota. Tamtejsze góry są złotonośne, a gruzińscy górale pomyśleli sobie, że dobrze byłoby to złoto z tej wody wybierać przez to, że zamoczą w tej wodzie skórę baranią i na tej właśnie wełnie tłustej dosyć osiadały takie malutkie kryształki złota. I w ten sposób narodziła się taka wieść, legenda, że gdzieś tam wysoko w górach gruzińskich są akurat złote runa. A złote runo wzięło się stąd, że na tym po prostu runie osiadało to złoto, no i być może miało jakiś złoty poblask. I nawet do niedawna jeszcze w tej Sfanetii w ten sposób górale tradycyjnie wydobywali, czy pozyskiwali złoto, które niosły rzeki tamtejsze. I właśnie w ten sposób, jak Grecy przecież zmierzali, szukając różnych surowców, no to dowiedzieli się, że tam gdzieś jest złoto i przeniknęło to do naszej kultury jako właśnie mit o Jazonie i wyprawie Argonautów do Kolchidy, jednego z pierwszych państw gruzińskich.
Ja chciałabym właśnie wrócić jednym słowem do tematu, że to były ustne przekazy i to ma naprawdę ogromne znaczenie, bo te mity w gruzińskiej wersji lekko się różnią tym, które są znane szeroko Europejczykom jako mity greckie. Tutaj dobrym przykładem jest mit o Medei, prawda, która w tej greckiej wersji zabija swoje dzieci.
Jest okrutna.
Z czego to wynika? Bo wiadomo, jeżeli skąd się przywozi jakieś opowieści, to lepiej jest jeszcze to trochę pokoloryzować, prawda, to wtedy ładniej brzmi, tak trochę demonizować te mity. W gruzińskiej wersji tego mitu Medea nie zabija swoje dzieci. To może być taka ciekawostka. A w jaki sposób właśnie jednak istnieje takie zjawisko demonizacji pewnych opowieści i nawet dzisiejsze czasy nie są od tego wolne. Zadziwieniem czytam niektóre teksty na temat Gruzji, kiedy, prawda, mocno się przekoloryzowuje rzeczywistość właśnie po to chyba, żeby to się wydawało jeszcze ciekawsze. A jeszcze chciałam parę słów na temat Prometeuszu. Prometeuszu, dlatego, bo proszę sobie wyobrazić, pierwsze, znaczy nie takie pierwsze, no ale podstawówka, prawda, siedzę sobie na lekcjach języka polskiego, tutaj mamy mity greckie i mit grecki Prometeusz i po prostu słyszę,
a to jest
mit o Amirani, po prostu nie mogę w to uwierzyć, że ludzie, znaczy, że dzieci się uczą w Polsce, że to jest mit właśnie o Prometeuszu, chociaż potem musiałam się z tym faktem pogodzić, chociaż nie było to proste.
Mhm. Jak jesteśmy przy tradycji ustnej, to jak to teraz jest w Gruzji? Bo Gruzja jest krajem w większości, tak, procentach pokrytych górami. Dużo osób jest cały czas żyje na pastwiskach, w górach, w trudno dostępnych wioskach. Czy ta, chociaż kawałki tej tradycji ustnej, z której właśnie rezultatem są te mity, czy nadal jest przekazywana? Czy ty jak troszeczkę sięgniesz do pamięci, kiedy byłaś jeszcze małą dziewczynką i mieszkałaś w Gruzji, albo może rodzice ci opowiadali, czy istnieje ta tradycja, czy opowiada się te historie z gór swoim dzieciom, czy to istnieje nadal?
Znaczy, to jest racja, że bardzo dużo ludzi mieszka w takich mniej dostępnych górach, ale jednak większość ludzi mieszka już w miastach i w dolinach i ta komunikacja jest w miarę już dostępna. Od kilkudziesięciu lat generalnie studenci z uniwersytetu, czy też pracownicy właśnie też między innymi w ten sposób pracują, że jeżdżą w góry, rozmawiają z miejscową ludnością i zapisują te mity, opowieści. To są naprawdę ciekawe prace, z tego wynikają. Jeżeli chodzi o baśnie, na przykład są bardzo ciekawe baśnie gruzińskie. Oczywiście istnieją one w zapisanej wersji, te zapisane wersje też się od siebie różnią, prawda? Przekazuje się jeszcze ustnie. Tak więc to cały czas jest żywa i nawet z tego, co słyszę od znajomych w Gruzji, cały czas ci, którzy pojadą w góry, żeby znowu jakąś nową historykę sobie zapisać, to znowu cały czas coś nowego natrafią i to jest takie, wydaje mi się, źródło nie do wyczerpania.
Zapewne tak jest. Ja oczywiście nigdy w Gruzji nie byłam. Oczywiście
mówię
to. Ja muszę teraz, bo nie mam wyjścia po takich historiach. Natomiast jak sobie wyobrażam Gruzję przez tą świadomość oglądania zdjęć i słyszenia różnych historii, to z jednej strony wydaje mi się, że to jest taki właśnie kraj magiczny opowiadania historii wciąż i to potwierdziliście tą obecnością mitów gruzińskich w kulturze europejskiej. Natomiast z drugiej strony jest to dla mnie kraj takich bardzo szczęśliwych, bardzo gościnnych ludzi. I co ktoś wróci z Gruzji, a okazuje się, że na przykład w kręgu moich znajomych jest bardzo popularne pojechać do Gruzji, to właśnie opowiadają o tym, że mówi się o gościnności polskiej, ale to jest nic przy tym, jak wygląda gościnność gruzińska. Jeszcze zanim Krzysztof opowiesz o tym, co ciebie spotkało, to ja opowiem Państwu tą historię, że moje znajome jeździły z Gruzinami, którzy, było ich 7, Gruzinów było tylko 2 i oni zawsze wszystko musieli zapłacić za tę dziewczynę. Oni się obrażali i chcieli. Naprawdę one przeżyły szok kulturowy, jednak w Polsce każdy płaci za siebie, a już na pewno nie za 7 dziewczyn podróżujących po Gruzji. I to rzeczywiście jest, było dla mnie szczytem gruzińskiej historii. Historia nie jest przesadzona, bo naprawdę
tak,
się wydarzyło
się.
I to niedawno.
Zgadza się. W ogóle to, co dla mnie z kolei było szokiem w Polsce, prawda, że tutaj wszyscy za siebie płacą, bo na przykład to nie jest kwestia tego, że czy chłopak płaci za swoją dziewczynę. Nie, to chodzi o to, że nawet znajomi za siebie płacą, prawda? I nawet w czasach kryzysu, kiedy tych pieniędzy naprawdę rodzinom brakowało, zawsze rodzice dbali o to, żeby chłopak miał w kieszeni drobne, że a przypadkiem spotka koleżankę na przykład ze szkoły w autobusie czy w marszutce, to powinien był za nią zapłacić. To jest po prostu oczywiste. To zgadza się, potwierdzam.
Krzysztof, może ty znasz odpowiedź na pytanie. Dlaczego to jest takie oczywiste dla Tamara, dlaczego to nie jest takie oczywiste dla nas, dla Polaków na przykład?
Ja przyznam szczerze, że gdy pojechałem do Gruzji po raz pierwszy, przeżyłem głęboki szok tuż na przejściu granicznym, kiedy wjeżdżałem od strony tureckiej. Batumi pogranicznik już zapraszał nas kolejny dzień, jak skończył tylko pracę, na to na cały dzień, że pokaże nam miasto, że nas ugości, przyjmie do siebie. Już na samym wstępie spotkałem się z tą gościnnością, no niebywałą. Tym bardziej zwróćmy uwagę, że Gruzja jest w sytuacji ekonomicznej gorszej niż Polska. Transformacja gruzińska była zatrzymana przez konflikty. Obecnie wprawdzie sytuacja się poprawia, aczkolwiek ci ludzie naprawdę, no, w ogóle są gotowi wszystko, na to ostatnie swoje pieniądze wydać na to, żeby gościa przyjąć. Ja spotkałem się wielokrotnie z sytuacją, że kiedy wędrowałem sobie przez miasto z kolegą, miejscowi nagabywali nas: o, inostrańcy, chodźcie, pokażemy wam to i owo, ugościmy was. Taka przygoda była, kiedy zwiedziliśmy rezydencję, czy właściwie dom rodzinny Stalina w mieście Gori. Na dworcu, gdy zbieraliśmy się wracać do Tbilisi, jedna z przygodnych osób nas zatrzymała. Powiedziała, że musi nas koniecznie ugościć, bo tutaj obcokrajowcy to jest rzadkość. Po czym rozpoczęła się pewna uczta. Wniesiono różne trunki, piwo. No, chciałem się odwdzięczyć za gościnę i zacząłem wnosić toast, właśnie kuple piwa, za naszych gospodarzy. Na co oni, ścieli mnie wzrokiem, zrobili się bardzo tacy, znaczy powiedzmy, no może nie to, że nie mieli, ale
trochę
spoważnili mocno. Czułem, że coś jest nie tak. Okazało się, że popełniłem maksymalne faux pas. W Gruzji toasty za przyjaciół wnosi się wyłącznie czymś lepszym, czyli winem bądź wódką, natomiast
czyli
toasty...
po prostu potraktowałeś ich byle jak, tak?
Po polsku, czyli gdzie piwa można też wnieść za kogoś toast, komuś dobrze życzyć.
Znaczy, natomiast... piwa się wznosi toast właściwie za wrogów.
Tak.
Czyli cokolwiek powiemy toastem, to powinniśmy go zrozumieć taki toast na opak, prawda?
Dokładnie.
Czyli za zdrowie prezydenta wcześniej będącego Edwarda Szewarnacza,
który... tutaj ja już to kończę ten wątek. Także rzeczywiście zaraz mi wytłumaczyli moi gościu, gospodarze, że tego nie należy robić piwem. I chwyciwszy za kufel właśnie wtedy, żeby był u władzy Szewarnacza, wnosili toasty kolejno za prezydenta, za kolejnych ministrów i w ten sposób za pomocą kilkunastu kufli, że tak powiem, oblecieliśmy całą Radę Ministrów ówczesnego gruzińskiego rządu. Po czym na stół przyjechało wino, coś mocniejszego i wtedy dopiero ci gospodarze zaczęli wnosić toasty za nas, za spotkanie, za nasze kraje. Wtedy dopiero rozpoczął się taki czas oratorskich popisów i właśnie takiego chwalenia miejsca Gruzji, Polski. Także uwaga, że rada bardzo dobra dla wszystkich, którzy do Gruzji jadą. Broń Boże, piwem wznosić toasty za kogokolwiek, chyba że za kogoś, komu się źle życzy.
Mm-hmm. A powiedz, Tamar, dlaczego tak jest, że piwem to niedobrze? Bo to rozumiem, że to jest taki napój dla plebsu, czyli nie wiem, skąd masz jakieś wyjaśnienie?
Tak, przez dłuższy czas piwo w ogóle nie było uważane za jakiś przyzwoity trunek. To się chyba wzięło od tych czasów, kiedy w Gruzji dużo stacjonowało wojsk rosyjskich, czy też... XIX-wieczne czasy i oni lubili się właśnie upijać piwem i od tego czasu po prostu piwo to jest najgorsze, co można wypić, chociaż w ostatnimi czasy to się zmienia, bo jest kilka bardzo dobrych piw gruzińskich, zresztą w górach, chociażby w Hevsureti piwo się robi tak jakby na pewne święta takie tamtejsze, więc, że tak powiem, wyłączając ten jeden obszar, prawda, w całej Gruzji piwo było uważane za jakiś trunek.
Dodam jeszcze, że właśnie przed XIX wiekiem piwo było znane tylko w górskich regionach, gdzie już nie było winorośli i robiono alkohol z tego, co było dostępne. W XIX wieku była potrzeba z uwagi na dużą ilość wojska, aby był tani alkohol. Tani to znaczy dosyć kiepskiej jakości. Dlatego akurat piwo było uważane za coś pośredniego i jak mówię, no potem już przez te 200 lat ukuł się taki zwyczaj, aby piwem wyłącznie komuś źle życzyć.
Mówicie, że piwo się nie pije, albo pije się coraz częściej, ale ono jednak ma takie znaczenie mniejsze. Co się najchętniej pije i czym się tym prawdziwy toast wznosi, ten za przyjaciół, tak?
Przede wszystkim rewelacyjne gruzińskie wina. Teraz niektórzy nawet badacze uważają, że to właśnie w Gruzji narodziła się sztuka wyrabiania wina. Jest taki region Kachetia przy granicy z Azerbejdżanem, niesamowicie nasłoneczniony.
To jest dolina, taka duża dolina.
Dolina położona u stóp 3000 pasma Kaukazu Wielkiego. W tym regionie nie pada śnieg, jest ciągle ciepło, duże nasłonecznienie. tereny się nawadnia dzięki bystrym rzekom spływającym z gór i są rewelacyjne warunki do produkcji wina. Tam, stamtąd pochodzą przednie gatunki winorośli, najlepsze właśnie wina. I przede wszystkim Gruzini Tamada, czyli mistrz ceremonii przy stole, wznosi właśnie toasty winem, a jak również można i czymś mocniejszym. Jest w Gruzji też w tym regionie między innymi tradycja wyrabiania bardzo dobrej, ale mocnej wódki z winogron o nazwie Czacza. Z takim wygłosem lekkim mówię Czacza. I ta wódeczka jest rzeczywiście uważana za trunek przyzwoity do wznoszenia prawdziwych toastów oratorskich, ale ma około 80%.
Do tego, czy się tańczy Czacze przy wódce Czaczy, dowiedzą się Państwo zaraz po piosence. Zapraszam na tuwińskie rytmy teraz.
Dzisiaj gruzińską kulturę rozbieramy. Moimi Państwa gośćmi są Tamar Gelaszwili i Krzysztof Dąbrowski. Redagują razem wspólnie Kaukaz.pl, a ja się nazywam Edyta Błaszczak, a to jest program Multikulti w pierwszym radiu informacyjnym w radiu TOK FM. I przed piosenką rozmawialiśmy o tym, czy o uczcie gruzińskiej i o tym, czy się... Ja chciałam się zapytać, właściwie moje takie przewrotne pytanie dotyczyło tego, czy się tańczy na gruzińskich imprezach.
Tańczy się, ale dopiero po pewnym czasie, kiedy porządnie zadziała. Ale to, co właściwie można na pierwszy rzut oka, patrząc na przykład chociażby wesele gruzińskie i polskie, faktycznie w polskich weselach tak się ustawia stoły specjalnie, że tak powiem, tak przy okazji jeść, ale głównie tańczyć. W Gruzji jest to troszeczkę bardziej nastawione, wszystko jest na jedzenie, na toasty, właśnie na wino, chociaż zawsze też jest miejsce, gdzie można sobie potańczyć, też bardzo chętnie Gruzini tańczą. Tylko, że nie tak dużo, że tak powiem, tak jak na przykład na weselach polskich. Mhm.
Dokładnie, w Gruzji ważniejsza jest uczta, ucztowanie wspólne niż tańce. Tańczy się sporo dosyć, ale w Sfaneti, w takim pewnym górskim regionie. W ogóle uczta, po gruzińsku supra, to jest czas przebywania razem, cieszenia się życiem, dobrze życzenia sobie nawzajem, więc to jest bardzo ważny element kultury gruzińskiej i Gruzini sądzą, że jeżeli wyjedzie się z Gruzji, a nie weźmie udziału w takiej uczcie, nie pozna się nijak kultury gruzińskiej. Bo jakieś zabytki stare, to rzeczywiście jest może duża atrakcja, ale żeby poznać kulturę, należy wziąć udział między innymi w tego typu żywej uczcie z prawdziwymi Gruzinami, z tamadą, czyli mistrzem ceremonii stołu.
No właśnie, z tego co mówisz, to ta uczta jest takim centrum kultury gruzińskiej, tak? Że jakby nie jeżeli się pojedzie do Gruzji i nie pójdzie na taką imprezę, domówkę pewnie, potocznie rzecz biorąc.
Nie zawsze, ale często. Tak.
To nie poznamy właściwie Gruzji.
Można powiedzieć, że się straci naprawdę duży kawał tej Gruzji.
Na pewno uczta gruzińska to jest pewien sposób życia społecznego, pewna taka forma, więc to naprawdę jest bardzo istotne. A również w związku z tym, jeżeli tu mamy już taką wysoką rangę samej uczty, to też są pewne rytuały, których należy przestrzegać. Gruzini zwracają na to dużą, poświęcają temu wielką uwagę.
Znaczy dla Gruzinów jest to oczywiste, prawda, tak, że te reguły się przestrzega. Dla obcokrajowców to jest w pewnym momencie zaskakujące, że jak to, tak?
Przykładem jest akurat ta moja wpadka, te wielkie faux pas z tym toastem.
No właśnie, opowiedz o tamadzie, tak?
Tamada.
Tamada, przepraszam. Tamada to jest najważniejsza osoba na uczcie gruzińskiej.
To znaczy, na uczcie gruzińskiej wszyscy goście są tak samo ważni, chciałam powiedzieć. Tamada to jest osoba, która jest rzeczywiście niezbędna, prawda? Bo wyobraźmy sobie miejsce, gdzie siedzi, no załóżmy 12 osób nawet i każdy by chciał coś powiedzieć. I w tym momencie każdy mówi, prawda, co musi, na język przyniesie. Nie da rady po prostu w takiej atmosferze wytrzymać. Tamada jest ktoś, kto po prostu zaprowadza porządek. On jest potrzebny. Nawet jeżeli, że tak powiem, specjalnie nie zaproszono wcześniej kogoś, kto wiadomo, słynie z tego, że jest dobrym tamadą, bo właśnie niektórzy mężczyźni mają to do siebie przypisane, że o w okolicy to ten jest najlepszym tamadą, to po prostu wśród swojego grona się wybiera kogoś.
Czy to nie jest najstarsza osoba?
Nie, to musi być po prostu osoba obdarzona na pewno wielką fantazją, osoba, która lubi autorytetem, ale jednocześnie osoba, która lubi właśnie sobie pośpiewać, wiersze przy okazji toastów zarecytować.
A czy byłaś kiedyś tamadą?
Nie.
A jak to by wyglądało? Jakbyśmy teraz przypadkiem wyobrazili sobie, że jesteśmy na gruzińskiej uczcie i wybraliśmy cię, żebyś została tamadą, to co byś powiedziała jako pierwszy toast? Jak by on brzmiał? Wyobraźmy sobie, że ta szklanka wody to jest czacza albo jakieś inne pyszne gruzińskie wino.
Na pewno jednym z pierwszych toastów dotyczy gospodarzy. Jeżeli oczywiście tamada nie wybrano się gospodarzy.
Za mnie i za radio byś
piła. Za ciebie i za radio, za to, żeby wszyscy się czuli szczęśliwi, żeby doceniali swoje życie. I tutaj oczywiście jest cała sekwencja zdań o tym, właśnie dlaczego trzeba być szczęśliwym, prawda, że jak takich ty masz wspaniałych dzieci, prawda, jak tutaj, prawda, wspaniale twój na przykład ogród funkcjonuje, czy gdzieś, po prostu przy okazji polecam często zaskoczenie, jak można tyle mówić, tak? Jak można tyle mówić, jest toast, na Boga, wypijmy to, dobrze? A to jest po prostu, toast to jest tak naprawdę wino, to nie jest trunek, którą się pije, żeby wypić, tylko to jest tak jakby rytuał, czyli to jest tak jakby dopełnienie pełnego rytuału. I przy okazji, czym jest tak naprawdę toast? To jest tak naprawdę powiedzeniem sobie na głos, z czego się człowiek cieszy. I ja na przykład, moim zdaniem te takie stoły, prawda, gruzińskie, jakie uczty są takie oczyszczające pod tym względem. Jeżeli człowiek wyjdzie z takiego stołu, słyszy tyle rzeczy, dlaczego człowiek jest taki szczęśliwy, prawda? Właśnie za to, że ma się tak wspaniałych gospodarzy, że tutaj, prawda, gospodyni tak świetnie przygotowała to wszystko, że mamy tutaj na przykład wspaniałych muzyków.
A często macie takie imprezy, bo to trzeba się dużo nagadać w takim razie.
Tak, bez tego po prostu nie ma inaczej. wszystkie imprezy są takie. Nawet jeżeli usiądą cztery osoby, wtedy no to powiedzmy jest za małe grono, żeby wybierać sobie tamadę. Nie potrzeba. Po prostu wtedy każdy
naturalnie
wychodzi. Ale no więcej niż 4-5 osób to jest taki tamada potrzebny. I przy okazji toastów właśnie się mówi o tym, z czego ludzie są tacy szczęśliwi w tym życiu. Mhm.
Tutaj przy okazji toastów Krzysztof Dąbrowski, twój mąż zresztą, bardzo się domaga, żeby coś powiedzieć. Rozumiem, od razu jakoś twarz ci pojaśniała, jak zaczęliśmy o toastach
rozmawiać. Pytasz w ogóle odnośnie tych uczt, czy są to imprezy domowe, czy z muzyką. Wystarczy byle okazja, żeby była swoista uczta z toastami. Pamiętam pewną przygodę, gdy jechaliśmy z wujkiem Tamri, Tamar mojej żony, jechaliśmy w góry do dziadków z miasta Rustawi pod Tbilisi. Kiedy tylko wjechaliśmy w góry, była już lepsza pogoda, było chłodniej troszeczkę, bo w ogóle są upały generalnie. Wujek zatrzymał samochód, wyjął mały rożek, krowi wyrzeźbiony taki, no coś, znaczy nie do picia wyrzeźbione.
Małe hanci.
Tak, tak zwane hanci, takie specjalne naczynie z rogu bawolego. Następnie wyjął czacze, a także jakieś różne smakołyki i poszliśmy chyba w 3-4 osoby pod pewien źródełko, strumyk, pocztować tak troszeczkę celem odprężenia się przed dalszą trasą.
No, pocztować? On tak powiedział do ciebie, że teraz poucztujemy?
Że teraz będzie trochę toastu, powiedział, że teraz będzie chwila relaksu i tak dalej.
To wszystko w drodze, tak?
Tak, gruzińscy kierowcy, no niestety, no piją, aczkolwiek potem przynajmniej starają się jechać bezpiecznie. Była taka sytuacja, że trzeba się taka mini impreza, uczta przy źródełku w kilka osób. Przechodzili jacyś wędrowcy, zatrzymywali się, dochodzili do nas, do naszej uczty, też nosili toasty, temat obu ten wujek.
Oczywiście nie wolno takiego człowieka po prostu wypuścić, że tak powiem, skoro już przyszedł gdzieś w pobliże, w zasięgu wzroku ludzi, którzy stoją przy tej uczcie, znaczy stoją, siedzą i tutaj ucztują, to już nie ma siły, żeby taka osoba miała możliwość gdziekolwiek się ukryć, tak, dalej iść. Musi przyjść, przynajmniej jeden toast powiedzieć i przynajmniej jeden raz wyjść. Wtedy już może sobie iść.
To było tak, że tuż przy drodze było źródełko. Właściwie nawet staliśmy, a nie siedzieliśmy. Po prostu ludzie, którzy przegodnie przechodzili tą drogą, zatrzymywali się, przechodzili do nas, przyłączali się. Po czym okazywało się, że w jakimś tam pokoleniu mamy wspólnych przodków i tak dalej. Generalnie.
Albo ktoś kogoś
tak,
zna,
żeby zostać znajomi.
Jest taki duży.
No, zbliżaliśmy się dużo do regionu, gdzie mieszkają właśnie dziadkowie mojej żony, ale wydaje mi się, że takie jakieś pokrewieństwo było bardziej naciągane niż rzeczywiste. Mhm. Aczkolwiek była okazja do toastów, do życzenia sobie nawzajem jak najlepiej.
Mhm, czyli co, nie miałeś problemów z akceptacją przez rodzinę Tamar, bo skoro jest jakiś nowy członek rodziny i do tego jeszcze obcy, czyli na pewno trzeba się z nim napić, na pewno trzeba wznieść za niego toast, to jeszcze tym lepiej, bo nowa osoba do imprezy, tak?
Powiem w ten sposób. Ja jestem gadułą, jak pewnie już wiele osób wie, a w związku z tym moje toasty były bardzo kwieciste. Tamriko, bądź też jej siostra Manana, tłumaczyły to na gruziński i Gruzini, teść oraz wujkowie, uznali, że mam dobre jakieś zadatki na tamadę, na kogoś, kto będzie znosił kwieciste, świetne toasty.
I byłeś już tamadą?
Tamadą byłem chyba zaraz przy jakiejś okazji, aczkolwiek pochwalili mnie za właśnie umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji, w nowej kulturze i właśnie uczestniczenia w tym czymś, co dla nich jest bardzo istotne, czyli w gruzińskiej uczcie.
Mhm. A jeszcze to, co zaskakuje Polaków przy okazji a propos tamady, bo tamady, tak jak powiedzieliśmy, pierwsze zaczyna jakiś temat, prawda? I trzeba powiedzieć o tym, że się nie pije wina pomiędzy toastami. A co to znaczy toast? To znaczy, że toast powie tamada i potem toast ten sam, o tym sam, znaczy ten sam temat generalnie, tylko oczywiście swoimi słowami, powie każdy z uczestników. Czy proszę sobie wyobrazić, ile trwa jeden toast. Przy okazji, jeżeli ktoś właśnie ma taką duszę trochę łańską, prawda, przy okazji lubi się rozgadać, to trwa i trwa. I pomiędzy toastami, dopóki wszyscy nie skończą, nie wolno wypić.
To ja jestem bardzo ciekawa, jak wyglądało wasze wesele, ale o tym porozmawiamy za chwilę.
Multikulti. Rozbieramy kulturę.
W pierwszym radiu informacyjnym, radiu TOK FM. A ja się nazywam Ta Błaszczak. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj są Tamar Gelaszwili i Krzysztof Dąbrowski. Są małżeństwem, Tamar z Gruzinką, Krzysztof Dąbrowski jest Polakiem i razem mieli wesele. I o tym weselu już tak króciutko, proszę powiedzcie może o tej wersji gruzińskiej tego wesela.
Wesele nasze nie było zbyt gruzińskie, chociaż odbywało się w Gruzji, ale w bardzo ciekawym miejscu, w starożytnej stolicy Gruzji, Mtchecie. Rzeczywiście było mnóstwo toastów, mało tańców, aczkolwiek rzeczywiście dużo się mówiło, były wygłaszane na naszą część takie mowy pochwalne.
Może ja powiem, o co chodzi z tym, że nie był do końca gruzińskie, bo po prostu trwało bardzo krótko. My tego samego dnia wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy na taki weekend miodowy, bo już potem musieliśmy szybko wyjeżdżać do Polski, ale to wesele, że tak powiem, zostało tam i ludzie się bawili do rana, tylko że nas już tam nie było.
A część wesela prowadziła nas na dworze z Tbilisi, gdzie pojechaliśmy pociągiem na podróż poślubną nad Morze Czarne.
Czyli nie byliście na swoim weselu?
Znaczy byliśmy na kawałku, ale to się tak zazwyczaj młoda para żegna się z gośćmi o północy najpóźniej, tak? Aha. To wiadomo, młoda para ma coś ciekawszego do roboty nad poślubną niż siedzenie z gośćmi.
Bardzo mi się podoba ta kultura gruzińska. To może teraz przejdźmy do tematu świętości. Tutaj cały czas Krzysztof mówi mi, tylko wspomnijmy o świętych miejscach w Gruzji. Święte miejsca w Gruzji. Jakie to są najważniejsze?
Święte miejsca to takie małe kapliczki, krzyże, które stoją przy górskich wioskach, a to jest pewien relikt pogaństwa. Kiedy Gruzja była chrystianizowana, to było dosyć dawno, jako drugi kraj na świecie przyjęła chrześcijaństwo w roku 337, Gruzini, którzy nie chcieli przyjąć nowej wiary, uciekali w coraz wyższe góry. I w takich regionach jak Tuszetia, Pszawka Wsuletnia, ci ludzie osiedlali się, w końcu zostali chrystianizowani, ale zostały dawne rytuały. Obecnie można powiedzieć, że w tych regionach chrześcijaństwo ma formę pogaństwa. Są takie pewne festiwale święta, na przykład pod koniec sierpnia jest tak zwane Mariamowa, święto maryjne, które polega na tym, że ludność z danej wioski udaje się wysoko w góry, to jest powyżej wiosek zazwyczaj, do miejsc szczególnego kultu. Tam znajdują się obecnie kapliczki z ikonami. Wcześniej były tam miejsca hołdowania, oddawania hołdu pogańskim bogom. Tam taki specjalny mędrzec, Bisberi, taki swoisty, może powiem w cudzysłowie, szaman, dokonuje rytualnego złożenia ofiar z owiec, a także innych podarków, po czym jest wielka uczta. Myślę, że też Tamar powie o tym też wiele, ponieważ brała w tym udział wiele razy. Ja miałem okazję raz w tym uczestniczyć w okolicach wioski Artani w regionie Przawetia. Czyli... To jest naprawdę niewiarygodne przeżycie i to jest sposób, żeby poznać kulturę gruzińską żywo, a nie tylko obejść kilka pałaców, kościołów.
Czyli znowu powracamy do wątku uczty, tylko tym razem w miejscu świętym.
Tak. Tylko właśnie chciałam jeszcze dodać, że to miejsce święte po gruzińsku nazywa się Hati. I o ile święto maryjne jest takim ogólnym świętem, do którego wszyscy się poczuwają, to każdy tak jakby ród ma swoje święte miejsce, ma swoje Hati. I przynajmniej raz na 10 lat trzeba tak odbyć taką podróż do tego Hati. Czasami Hati są bardzo wysoko w górach. Na przykład Hati, które, znaczy, do którego należy moja rodzina, jest bardzo wysoko w górach i w roku była tam cała moja rodzina, kiedy ja się rodziłam właśnie w sierpniu w górach, od tego momentu potem drugi raz może po 12 latach tam pojechali. Czyli z jednej strony są tam miejsca bardziej, bliżej dostępne, które opiekują się tak jakby okolicą, czy całą wioską, czy tak jakby doliną, ale oprócz tego są jeszcze te chaty, które opiekują się całymi rodami. I nawet ludzie, którzy już dawno wywędrowali z tej doliny, mieszkają na przykład gdzie indziej, na przykład w miastach, oni raz do roku, czy przynajmniej kilka razy w życiu, jeżeli to są bardziej trudniej dostępne miejsca, powracają w te
ja rozumiem, że Hati to jest nadprzyrodzona moc. Czy ja
Hati, Hati dosłownie tłumacząc, to jest ikona.
Tylko, że ma taką konkretnego podwójną... świętego, czy bóstwa?
Tak. Na przykład mam tak jakby Mariamowa, to wtedy będzie Hati Świętej Maryi, prawda? Jest Lasza Giorgoba właściwie to się nazywa. To byli królowie gruzińscy Georgi i Lasza na przykład. Więc tutaj tak jakby do tych miejsc typowo pogańskich przyczepiono twarz taką bardziej chrześcijańską, chociaż do dziś dzień zostają takie Hati, i które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Na przykład nazywa się takie miejsce Adgilisdeda. Adgilisdeda to dosłownie oznacza matka miejsca, czy też matka okolicy. I nie jest to jakoś specjalnie uczęszczane miejsce, specjalnie uczęszczane chati, ale wiadomo, że tam na przykład nie wolno paść zwierząt. Stamtąd nie wolno nic zabierać, na przykład drewno do domu. Tam w pobliżu nie można się budować. To są takie miejsca pewnego typu tabu. Tak, miejsce sakrum. Mhm. I chati, które, bo na każde chati przypada przynajmniej jedna góra, prawda, na której górze to chati stoi i ta cała góra jest tak jakby święta. Mhm. I stamtąd też właśnie nic nie wolno zabierać.
Czy myślicie, że te elementy pogańskie, bo już mamy bardzo mało czasu, one się zachowały właśnie przez to ukształtowanie terenu w Gruzji, że one no jednak Gruzja bardzo długo była w Związku Radzieckim i to jest ciekawe, że jednak te elementy, te tradycje przetrwały, chociaż z drugiej strony przewrotnie może one przetrwały właśnie przez te czasy komunizmu. Czy to jest tak, że myślisz, że to w górach przetrwało, czy ludzie ze względu na tą swoją, zresztą wymieniasz tu różne rzeczy, które ja tutaj porządkuję, czyli na przykład to, że się w rodzie żyje, tak? Że rodzina jest bardzo ważna.
Tak. Tak, tak. Znaczy, myślę, że te czasy sowieckie, jeżeli już to zaszkodziły bardziej tej ludności miejskiej. Ludzie, którzy mieszkają bardziej w wioskach, bliżej ziemi, bliżej gór. Dla nich to oczywiście to było chyba im bardziej ktoś komuś coś zakazuje, to tym bardziej człowiek to, prawda, kultywuje i na tej zasadzie to przetrwało. A poza tym ludzie w górach, Gruzini, górale są z tego znani, że po prostu lubią być uparci.
Niezależni, stawiają opór. Także te pogańskie rytuały przetrwały i chrześcijaństwo, i czasy komunizmu. Dlatego są tak dzisiaj bardzo obecne w tamtejszych stronach. Ale rzeczywiście one zachowały się w górach, aczkolwiek w terenach niższych. No to już raczej o tym się nie pamięta.
Ale mi się wydaje, że jednak że góry są tam wysokie, to ma duże znaczenie. Ciekawa jestem, czy to jest tak, że ludzie mówią o tym otwarcie, że to są pogańskie rytuały. Czy to już jest przetworzone przez waszą świadomość, przez świadomość naukowców, badaczy?
Gruzini jednak uważają, że ciężko naprawdę powiedzieć, bo z jednej strony jesteśmy chrześcijanami, ja też jestem chrześcijanką, z drugiej strony nie ma żadnych wątpliwości, że takie coś jak właśnie pójście do chaty i tam zapalenie świeczki, czy złożenie ofiary, to też jest w porządku i nawet to jest w jakiś sposób mój obowiązek.
Spójrzmy przewrotnie na nasze obyczaje. Przecież Boże Narodzenie jest w okresie te słowiańskiego święta światła, zielone świątki, święcenie tak zwanych jajek i tak dalej na Wielkanoc. To też są pewne takie relikty pogańskie w naszej kulturze chrześcijańskiej.
No, relikty, no Kościół tak musiał ustanowić takie święta,
tak,
bo symboliczne Boże Narodzenie, nie było 24 grudnia.
Dokładnie, takie elementy właśnie, to też u nas są obecne, więc w Gruzji w podobny sposób tamtejsze jakieś elementy kultury zaadaptowano do nowych warunków, do nowej religii.
Chociaż współcześnie nie do końca Kościół gruziński przyznaje, że tak powiem, te miejsca święte, nie wyznaje te miejsca święte, nie pozwala troszeczkę z tego, co wiem.
Mhm, bo z którą stronę się teraz Gruzja kulturowo rozwija? Czy to będzie tak, że niestety globalizacja powszechna, kulturowa, homogenizacja tej kultury niesie za sobą takie, jeżeli chodzi o tradycje, negatywne skutki. Tradycje giną, być może ludzie się trochę zmieniają, trochę się odcinają od swoich korzeni. Czy myślisz, że jeszcze długo w Gruzji będzie tak, jak teraz mówisz o tym, o toastach, o ucztach, o chati?
To, co ludziom się podoba i to, co jest fajne, to myślę, że to nie zaginie. Nawet jeżeli to jest globalizacja, to prędzej my to wyeksportujemy do Europy.
Czyli uczta i wino.
Tak, uczta i wino. Ale oczywiście są również takie, powiedziałabym, elementy kultury, które się Gruzinom nie bardzo podobają. Znaczy inaczej, im się nie podoba, jak już odwiedzą, że tak powiem, Europę i już wracając do Gruzji, nie chcą się podporządkować pewnym regułom i one na pewno ulegną zmianie. Mhm. Ale coś takiego jak uczta, myślę, że nie zaginie.
Przetrwa wszystko. A czy to jest tak, że telewizja, tutaj ten dostęp, coraz większa komunikacja, tak jak mówisz, w Gruzji, bo ja oczywiście sobie wyobrażałam wcześniej, a to było parę lat temu, jak jeszcze nie miałam świadomości kultury gruzińskiej, że tam wszyscy na koniach jeżdżą i same są owce. Ale nie jest tak i to jest oczywiście błędne myślenie, które mieliśmy tutaj, mam nadzieję, w tej audycji przełamać. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
tak, ale jeszcze na koniec przypomnij, gdzie jeszcze można zdjęcia zobaczyć z Gruzji.
Dokładnie. Moje zdjęcia poza internetem można obejrzeć na wystawie w Śródmiejskim Ratuszu na ulicy Nowogrodzkiej 43 i ta wystawa będzie istniała mniej więcej do połowy stycznia. Również gorąco zapraszam na gruzińskie slajdowisko w Muzeum Azji Pacyfiku, dokładnie w Galerii Nusantara na ulicy Nowogrodzkiej.
No i powiedzmy jeszcze o portalu kaukaz.pl.
My prowadzimy wspólnie z Martą i Piotrkiem Tymoszukami.
Bardzo Wam serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ona rzeczywiście była taka bardzo pouczająca. Jeżeli nie dla Państwa, to na pewno dla mnie, ale mam nadzieję, że dla Państwa również. Tamar Gelaszwili, Krzysztof Dąbrowski redagują wspólnie portal kaukaz.pl. Tamar jest Gruzinką, Krzysztof Polakiem, połączyła ich Gruzja i niech tak im dalej będzie. Ja już teraz zapraszam na informacje Radia Tok FM. Do usłyszenia, Edyta Błaszczak.